Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Hiszpanii trwają podsumowania 26 Światowych Dni Młodzieży, gdy tymczasem po Madrycie do podobnego spotkania w 2013 roku już się przygotowuje Brazylia, a konkretnie Rio de Janeiro. Opowiedzą o tym w pierwszej części programu nasi korespondenci, ojciec Marek Raczkiewicz i ksiądz Zdzisław Malczewski oraz metropolita Rio arcybiskup Orani João Tempesta. Zakończone spotkanie w Madrycie i pobyt polskiej młodzieży w Hiszpanii przywodzi na myśl stosunki polsko-hiszpańskie, a okazuje się, że mają one swoją długą i ciekawą historię. Mówić o tym będzie w drugiej części programu profesor Grzegorz Bąk, historyk pracujący na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, z którym rozmawiał nasz wysłannik Leszek Wilczak. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. W wielkiej fieście wiary, jakiej świadkiem był Madryt, pisze dziś hiszpańska prasa, obszernie podsumowując Światowe Dni Młodzieży. Dzienniki podkreślają, że liczba uczestników przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Piszą też, że z owoców spotkania i pozostawionego przez papieża przesłania zadowolony jest nie tylko Kościół, ale i strona rządowa.
Papież kończy Światowe Dni Młodzieży największą mszą w historii Hiszpanii, czytamy w dzisiejszym El Mundo. To przygoda, którą warto było przeżyć. Benedykt XVI zgromadził 1,5 miliona osób, najwięcej podczas swojego pontyfikatu. Przypomniał młodzieży, że nie można iść za Jezusem poza kościołem. Dziennik podkreśla, że zyski, jakie przyniósł Światowy Dzień Młodzieży, przekroczą 160 milionów euro. W tym kontekście zrozumiałe jest zadowolenie rządu i opozycji. Jedynie komunistyczna Izquierda Unida krytykuje uległość wobec kościoła wszystkich instytucji państwa. Dziennik relacjonuje także mecz byłych zawodników Hiszpanii z resztą świata, który pomimo deszczu odbył się wczoraj na stadionie Vicente Calderón na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. El Mundo podkreśla, że burmistrz Rio de Janeiro spodziewa się za 2 lata 4 miliony osób i w ten sposób pobije rekord co do liczby uczestników Światowych Dni Młodzieży. El País umieszcza na pierwszej stronie niewielkie zdjęcie z ceremonii pożegnania papieża na lotnisku Barajas oraz jego słowa, aby Hiszpania nie odrzucała swojej katolickiej duszy. Benedykt XVI wzywa katolików, aby chodzili na msze, spowiadali się i przyjmowali komunię, czytamy w dzienniku. El País pisze także o zyskach w sektorze hotelarskim oraz rozczarowaniu właścicieli dyskotek i lokali rozrywkowych. ABC i La Razón poświęcają dzisiaj wizycie papieża bardzo dużo miejsca. Publikują też szereg zdjęć z różnych momentów Światowych Dni Młodzieży, które pozostawiły głęboki ślad, zgodnie podkreślają obydwa dzienniki. Liczba uczestników przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Papież żegna się wzywając katolicką młodzież do aktywnego zaangażowania się, czytamy w ABC. Msza na Cuatro Vientos stanowi europejski rekord pod względem liczby uczestników. Blisko 2 miliony osób to więcej niż w Rzymie w roku 2000. Światowy Dzień Młodzieży to sukces dla papieża, miasta i młodzieży. Dziennik pisze też z ironią o przeciwnikach papieskiej wizyty z ruchu 15 maja. Stanowią oni zaledwie krople w morzu Światowego Dnia Młodzieży. Tylko 30 tysięcy wolontariuszy nie zmieściłoby się już na placu Sol, który członkowie ruchu i ich sympatycy uważają za swój. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro będą wielkim wydarzeniem dla całego kontynentu. To przekonanie wybija się na pierwszy plan w komentarzach zarówno ludzi Kościoła, jak i przedstawicieli życia publicznego. Oficjalne ogłoszenie przez Benedykta XVI Rio de Janeiro jako miejsca kolejnego spotkania młodych Brazylijczycy przyjęli z wielką radością. Arcybiskup Orani João Tempesta poinformował, że w roku 2013 brazylijski kościół będzie realizował kampanię braterstwa poświęconą właśnie młodzieży, a światowe spotkanie odbędzie się pod koniec lipca. Metropolita Rio de Janeiro zauważył jednocześnie, że wybór Brazylii to radość, ale i wielkie wyzwanie.
Jest radość, że będziemy mogli powitać młodzież z całego świata, ale i świadomość wielkiej odpowiedzialności związanej z przyjęciem w Rio de Janeiro ponad miliona młodych ludzi. Jestem jednak przekonany, że przy pomocy brazylijskiego społeczeństwa to się nam uda. Na ogłoszenie tego dnia czekaliśmy od 2007 roku, kiedy to episkopat naszego kraju poprosił Benedykta XVI o wybranie na miejsce Dni Młodzieży właśnie Rio. Młodzi już cieszą się na to wydarzenie, zdając sobie zarazem sprawę ze spoczywającej na nich współodpowiedzialności, zarówno za organizację spotkania, jak i budowanie lepszego i bardziej chrześcijańskiego świata.
Symbole Światowych Dni Młodzieży, krzyż i ikona Matki Bożej dotrą do Brazylii już 18 września. Ich peregrynacja po całym kraju rozpocznie się od archidiecezji São Paulo.
Spotkanie młodzieży w Rio de Janeiro przyniesie wiele owoców nie tylko Kościołowi Brazylii, lecz całej Ameryce Łacińskiej, powiedział przewodniczący brazylijskiego episkopatu, przypominając zarazem, że jest to kontynent o największej liczbie katolików. Kardynał Raimundo Damasceno Assis zaznaczył, że przygotowania do Dni Młodzieży będą musiały zostać zintensyfikowane, ponieważ przyspieszono je o rok ze względu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywać się będą w Brazylii w 2014 roku. Gubernator stanu Rio de Janeiro Sergio Cabral zapewnił, że do dyspozycji młodzieży oddana zostanie cała infrastruktura przygotowywana zarówno na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jak i na Igrzyska Olimpijskie. Z kolei burmistrz Rio de Janeiro zapewnił, że cała aglomeracja miejska będzie do dyspozycji młodzieży. Symbolem naszego oczekiwania może stać się górujący nad miastem posąg Chrystusa Odkupiciela z szeroko otwartymi ramionami, stwierdził burmistrz Rio de Janeiro, wyrażając jednocześnie przekonanie, że do miasta przybędzie więcej młodych ludzi na spotkanie z papieżem, aniżeli na Mistrzostwa Świata. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Ksiądziso Malczewski Chrystusowiec.
Rozmawiam z panem Grzegorzem Bąkiem, profesorem Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Naszym tematem będzie historia Polonii w Hiszpanii. Jak wyglądał początek tej relacji polsko-hiszpańskiej?
Historia związków polsko-hiszpańskich jest bardzo długa. To już ponad 1000 lat. Jedna z pierwszych relacji o państwie polskim jeszcze w czasach Mieszka I właśnie pochodziła od podróżnika, który pochodził z Półwyspu Iberyjskiego. Ale jeśli chodzi o Polaków w Hiszpanii, moglibyśmy wspomnieć taką postać Stanisław Polonus, jeden z pierwszych drukarzy w Hiszpanii. To był Polak. On tutaj pod koniec XV wieku tworzył początki hiszpańskiego drukarstwa, wydając ponad 100 książek, wśród których były największe dzieła literatury hiszpańskiej tamtego okresu. Można by wiele mówić na przykład na temat Polaków, którzy pielgrzymowali szlakiem świętego Jakuba. W okresie średniowiecza docierali Polacy do Hiszpanii właśnie przez tę drogę. Potem też związki dyplomatyczne, polscy dyplomaci w Hiszpanii i hiszpańscy w Polsce. Tutaj taką wybitną postacią był Jan Dantyszek, który był ambasadorem na dworze Karola V i pozostawił bardzo ciekawe relacje. Tutaj został wydany zbiór listów w Hiszpanii na temat Dantyszka. Związki polsko-hiszpańskie to też kwestia zakonów. Zakony, które narodziły się w Hiszpanii, odegrały bardzo istotną rolę w historii Polski. Dominikanie, polski święty Jacek, jezuici, zakon, który odegrał bardzo istotną rolę w historii edukacji w Polsce. Kolegia jezuickie w tej pierwszej Rzeczpospolitej były bardzo ważne. To tam właśnie kształciła się znaczna część polskiej szlachty. A jezuici przecież mają początki hiszpańskie. A w XVIII wieku pijarze. Też oczywiście docierały formacje z Polski do Hiszpanii o Polsce, do Polski o Hiszpanii, na przykład Wiktoria Wiedeńska Jana III Sobieskiego w 1683 roku odbiła się szerokim echem w Hiszpanii, która podobnie jak Polska w ówczesnym czasie walczyła z Imperium Otomańskim. Oczywiście tutaj jest bardzo wiele historii i można by rozwijać wiele tematów, ale chyba takim bardzo istotnym momentem w relacjach polsko-hiszpańskich były wojny napoleońskie. Na początku XIX wieku tysiące polskich żołnierzy i oficerów znalazły się w Hiszpanii razem z armią francuską, która dokonała inwazji Hiszpanii. Hiszpanie bronili się przed Francuzami, ale też przed Polakami. Polacy wspominają bitwę pod Somosierą, rzeczywiście wyjątkową. Był to akt niesamowitego bohaterstwa ze strony Polaków. Właśnie Polacy otworzyli drogę do Madrytu, dokonując tej niesamowitej szarży przez sprzęt Somosierra, otworzyli drogę do Madrytu siłą francuskim. Ale są też inne rozdziały, są też inne momenty w tej wojnie, na przykład oblężenie Saragosy. I oblężenie Saragosy to naprawdę bardzo tragiczny, bardzo dramatyczny rozdział tej wojny, którą Hiszpanie nazywają wojną o niepodległość. Zginęło ponad 50 tysięcy mieszkańców miasta, a mury miasta po raz pierwszy sforsowały wojska polskie dowodzone przez generała Józefa Chłopickiego, który potem był dyktatorem powstania listopadowego. W każdym razie wielu z tych Polaków, kiedy powróciło do Polski, napisało wspomnienia i te wspomnienia tworzyły jakby obraz Hiszpanii w Polsce. W XIX wieku docierali do Hiszpanii nie tylko żołnierze, ale docierali pisarze. Docierali tacy pisarze, na przykład jak Henryk Sienkiewicz czy Stanisław Reymont, którzy też zostawili ciekawe teksty o Hiszpanii. Też można by tutaj wspomnieć jedną bardzo istotną osobę, to jest Sofia Casanova, hiszpańska poetka, która była związana z względów rodzinnych z Polską i też stanowiła taki pomost pod koniec XIX i już na początku XX wieku. Bardzo ciekawa historia, jeśli chodzi o historię Polonii, sensu stricto, to bardzo ciekawa grupa Polaków dotarła tutaj w połowie XX wieku, to znaczy w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej. W Hiszpanii istniała ambasada legalnego rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie, bo ten rząd był uznawany przez Hiszpanię. Kierował placówką dyplomatyczną w okresie powojennym Józef Potocki, który odegrał istotną rolę, trzeba o nim wspomnieć. I trzeba wspomnieć o Polskim Czerwonym Krzyżu przed przedstawicielstwie polskim rządu Rzeczpospolitej Polskiej właśnie w Londynie. I w Czerwonym Krzyżu działali Juliusz Babecki i Karolina Babecka. Karolina Babecka, znana w Hiszpanii jako Linka, wydawała tutaj czasopismo Polonia Revista Ilustrada, polska czasopismo ilustrowane. To było czasopismo polonijne, ale wydawane po hiszpańsku i prenumerowane przez elity hiszpańskie. Właśnie też służyło do tego, żeby mieć fundusze na działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Chodzi tutaj o miesięcznik wydawany przez wiele lat i na bardzo wysokim poziomie. Z takich działań Polskiego Czerwonego Krzyża na uwagę zasługuje akcja, w której właśnie Polski Czerwony Krzyż odegrał istotną rolę, ale również chcę tutaj wymienić nazwisko Wandy Tozer. W Barcelonie zostały przyjęte polskie dzieci, sieroty, które znalazły się w czasie wojny w Niemczech i które przeszły tragiczne doświadczenia właśnie w czasie wojny. I te sieroty zostały przyjęte i znalazły tutaj szkołę i jakby chociaż w części utracone dzieciństwo. To też robili Polacy w Hiszpanii.
Też pan wspominał o radiu, które było tutaj w Hiszpanii, choć niewielu Polaków tutaj było, jednak potrafili zorganizować się i stworzyli radio. Jak to wyglądało?
Audycja Polska Radia Hiszpańskiego, w Polsce znana jako Radio Madryt, to jedna z tych rozgłośni, które dostarczały informacji do Polski, w której nie istniała wolność słowa i Polacy słuchali rozgłośni takich jak na przykład Wolna Europa czy BBC. Jedną z pierwszych takich rozgłośni była właśnie audycja hiszpańska. Tutaj w Hiszpanii, w tym radiu hiszpańskim działały audycje również w innych językach tych krajów zdominowanych przez Związek Sowiecki. I szefem całego radia był jezuita ojciec Morillo. Natomiast w tej audycji polskiej pracowało wielu Polaków mieszkających w Madrycie. Taką wybitną osobą był Karol Wagner, który jeszcze przed wojną pracował w Polskim Radiu, a potem wydaje mi się, że też w Wolnej Europie. On był tym głównym redaktorem, ale oprócz niego pracował tutaj Józef Łobodowski, w ogóle najwybitniejszy przedstawiciel Polonii Hiszpańskiej XX wieku, poeta, wielki orędownik pojednania polsko-ukraińskiego. I pracowali też inni Polacy, tacy jak Kazimierz Tylko-Dobrzański, o którym muszę wspomnieć również z innego względu, bo włożył bardzo duży wkład w rozwój hiszpańskiego sportu. Polacy w ogóle wprowadzili siatkówkę, polscy studenci do Hiszpanii. I Mirosław Sokołowski, kardiolog, malarz, który też pracował w tym radiu, w ogóle obaj, Kazimierz Tylko i Mirosław Sokołowski, to przedstawiciele grupy studentów, którzy po wojnie się znaleźli w Hiszpanii dzięki stypendium katolickiej organizacji Pax Romana, i studiowali na Uniwersytecie Complutense, a mieszkali w Kolegium Świętego Jakuba Apostoła. To była znaczna liczba studentów pochodzących z Polski, którzy różnymi drogami dotarli do Hiszpanii. Właśnie do tych studentów należał Kazimierz Tylko-Dobrzański i Mirosław Sokołowski.
No właśnie, słyszeliśmy, że Polacy mieli duży wkład w rozwój kulturalny Hiszpanii. Pan również pracuje na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. I też pewien wkład kulturalny w historię Hiszpanii wnosi. Co to jest za wkład?
Na naszym Uniwersytecie Complutense, na Wydziale Filologii, od lat istnieje sekcja polska. Język polski jest wykładany jako język A, czyli jako ten język główny. Teraz w ramach studiów języków nowożytnych język polski jest obecny w taki sam sposób jak język francuski, język niemiecki czy język arabski. Ale początki polonistyki i w ogóle slawistyki na Uniwersytecie Complutense związane są z działalnością pani profesor Gabrieli Makowieckiej, zakopianki, która na początku lat 60. dała początki studiom polonistycznym na Uniwersytecie Complutense. Zresztą właśnie pani Gabriela Makowiecka była autorką takiej bardzo ważnej książki, w której jakby po raz pierwszy w sposób obszerny potraktowała ten temat, książki zatytułowanej Po drogach polsko-hiszpańskich. Działalność pani Gabrieli Makowieckiej kontynuują już od lat inni profesorowie naszego uniwersytetu i to przede wszystkim muszę podkreślić profesor Fernando Presa, autor wielu książek, wielu przekładów, niedawno uhonorowany nagrodą Polskiego Penklubu za przekład Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. Jest również pani profesor Agnieszka Matyjaszczyk, która zajmuje się teatrem polskim. Ja również brałem udział w wydaniu serii książek poświęconych właśnie historii relacji polsko-hiszpańskich. Mamy na przykład takie prace poświęcone podróżnikom polskim, którzy dotarli do Hiszpanii, żołnierzom, czy właśnie teksty dotyczące związków polsko-hiszpańskich już w wieku XX.
No właśnie, w tej historii związków kulturalnych, jak to wygląda? Też dzisiaj są wydawane różne książki, powstają różne prace.
W ostatnich latach bardzo ciekawym wydawnictwem jest seria książek redagowanych przez księdza profesora Marka Raczkiewicza Polonika Matritensis. W tej chwili to są 3 książki, przygotowywana jest 4. książka. I właśnie na stronach tych prac można znaleźć informacje o przeszłości, ale też o teraźniejszości Polonii hiszpańskiej. I ja tutaj chciałbym podkreślić, że w ostatnich latach pojawiło się więcej Polaków z różnych powodów w Hiszpanii. I jest dużo organizacji polonijnych, które działają bardzo prężnie. Chciałbym tutaj wspomnieć, że jeszcze w latach 90. było wydawane czasopismo Polonia. To jakby nowa wersja Polonii z czasów wcześniejszych, tym razem po polsku. I tutaj wielkie zasługi położyli Andrzej Dworski i Danuta Dworska. W tej chwili działa bardzo dużo organizacji. Tutaj w Madrycie działa organizacja Forum w okolicach Madrytu i w samym Madrycie. Nasz Dom, Orzeł Biały, Klub Wawel. Trzeba powiedzieć, że Polacy są również rozsiani w innych miejscach w Hiszpanii. Jest bardzo prężna organizacja w Awila, w Galicji, w Kraju Basków, w Katalonii. Niedoceniany jest ten wymiar właśnie obecności kultury w innym kraju, bo przecież te właśnie organizacje polonijne są takim naturalnym pomostem między Hiszpanią i Polską i Hiszpanie poznają właśnie Polaków dzięki tym organizacjom. A działają tutaj szkoły polskie, które mają po kilkaset dzieci w szkole, w sobotę i w niedzielę uczą się języka polskiego. Działają zespoły ludowe, które mają piękne stroje. Są Polacy również, którzy odgrywają istotną rolę w dziedzinie kultury. Tutaj na przykład mógłbym wspomnieć Teatr Replika i Jarosław Bielski, polski reżyser, który tutaj kieruje teatrem. A wracając jeszcze do tych organizacji polonijnych, o których mówiłem wcześniej, na przykład w Vicalvaro, tam gdzie jest kwatera Polska Światowych Dni Młodzieży, organizacja Wawel bardzo wspomogła polskich organizatorów Dni Młodzieży. Są niewątpliwie prężne organizacje, chociaż w sumie wcale ta Polonia hiszpańska nie jest tak liczna. Być może jest trochę mniej nawet w tej chwili niż 60 tysięcy Polaków. I większość z nich w samym Madrycie, w autonomicznym regionie Madrytu. W okresie powojennym dużą rolę odegrała Polska Misja Katolicka. Mógłbym wspomnieć 2 księży, którzy działali w Polskiej Misji Katolickiej, chociaż było ich oczywiście więcej. Ksiądz Litke, który był poszukiwany w czasie wojny listem gończym w Europie, ponieważ uratował, to znaczy ukrył przed Niemcami Biblię Gutenberga. I to właśnie dzięki księdzu Litke ta Biblia do dzisiaj znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Natomiast przez szereg lat taką czołową postacią był kierujący Polską Misją Katolicką ksiądz Marian Walorek, który właśnie wokół siebie skupiał Polaków w tym okresie, kiedy wielu z nich z przyczyn politycznych nie mogło powrócić do kraju. I wokół Polskiej Misji Katolickiej gromadziły się różne osoby właśnie związane czy to z radiem, czy to z czasopismem Polonia. Także z jednej strony ambasada rządu Rzeczpospolitej Polskiej, rządu w Londynie, a z drugiej strony też Polska Misja Katolicka, która tutaj odegrała bardzo istotną rolę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem był pan Grzegorz Bąk, profesor Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa Leszka Wilczaka kończy nasz poniedziałkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.